Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry albo dobry wieczór, nie wiadomo kiedy Państwo tego odsłuchujecie. Zapraszam po raz kolejny do mojego labiryntu książek. Tym razem będzie to dość smutny korytarz i bardzo trudna książka. Choć z zupełnie innego świata, może dlatego była taka zaskakująca. Ale zacznę od innej książki, bo będzie ona jakimś tam wprowadzeniem w temat. Słynna dziś książka, fantastyczna SF. Problem trzech ciał, Cixin Liu, zaczyna się od scen z okresu rewolucji kulturalnej. Nie chodzi mi o to, co dzieje się w mieście, ale o to, że po jej zakończeniu znaczna część ludzi wykształconych, studentów i ludzi, którzy te studia skończyli, trafia od tak zwanych obozów reedukacyjnych. U Cixin Liu jest to pokazane jako duży wysiłek fizyczny, ale z pewnymi elementami donosów i tak dalej, ale oczywiście jest to wątek marginalny w powieści, jednak nie jest aż tak groźny, jak chyba był. O takim obozie, już tylko o obozie, traktuje powieść Jana Liangke Czteroksiąg. I na nich przede wszystkim chciałbym się skupić, ponieważ przyznaję, że ta książka mną wstrząsnęła. Mamy właśnie taki obóz reedukacyjny nad Żółtą Rzeką. Obóz 99, ostatni w tamtym regionie. Łącznie mieszka w nim 127 kobiet i mężczyzn. Kobiety znacznie mniej, zajmują mniej więcej 1/4 grupy. Rządzi nimi dziecko, pisane wielką literą, tam w ogóle nie padają imiona. Głównym narratorem tak naprawdę w powieści, nawet jeżeli jest to trzecia, to wiemy, że on pisał te cztery księgi, jest pisarz. Oprócz niego w powieści pojawiają się pianistka, uczony, teolog, technik. Mamy więc rodzaj przypowieści, tak? Skoro nie pojawiają się imiona, mamy tutaj przypowieści. Ludzie ci trafili tam z różnych powodów. Przede wszystkim jako podejrzani ideowo. Ktoś tam za to, że raz spóźnił się na zebranie partyjne, pianistka na przykład zagrała niewłaściwy utwór, a technik trafił tam, ponieważ wiedział, że jego profesor nie przeżyje pobytu w tym obozie, więc zgłosił się zamiast niego. W obozie jednak, tak zwanym reedukacyjnym, ale bądźmy szczerzy, niewiele się różni od obozów w gruncie rzeczy koncentracyjnych, zmieniają się zasady. Co więcej, absurdalności całej tej sytuacji dodaje to, że ludzie, którzy tam się znajdują, muszą głosić hasła wierne partii i Chinom. Partii komunistycznej oczywiście. Jesteśmy na początku lat 70. To jest raptem 50 lat temu. Sytuacja jest wręcz porażająca. Porażająco brzmi to, że bardzo dobrze wykształceni, utalentowani ludzie kłaniają się w pas, podlizują się, donoszą szefowi tego obozu, który nawet nie był w większym mieście. To chłop, który co prawda umie czytać, ale niespecjalnie rozumie, co czyta. A do tego obozu reedukacyjnego intelektualiści przywieźli swoje książki. No więc on je konsekwentnie rekwiruje i pali nimi w piecu. Powieść rozpada się na trzy części. Co prawda nie są one odnotowywane tak bezpośrednio, nie jest to jakby wyznaczone w tekście, ponieważ rytm tekstu wyznaczają te cztery księgi, które głosi tytuł, lecz tak naprawdę życiem tego obozu kolejno będą poruszały trzy wydarzenia. Pierwsze to uzyskanie zbiorów kukurydzy, kilkanaście razy większe, właściwie kilkadziesiąt razy większe, z hektara niż zwykle udawało się to zawodowym rolnikom. I ten motyw będzie ciągnął się przez większą część powieści. Ale zimą, gdy wiadomo, że nie dało się pracować na polu, wymyślono, że w Chinach zabrakło stali, metalu. W związku z tym wszyscy przetapiali wszystko na stal. I to jest bardzo ciekawy moment, ponieważ w pewnym momencie gdy już spalili właściwie wszystko, zostawili po jednej łopadzie, po jednej szpadzie, po jednych grabiach na zespół, który miał uprawiać od wiosny kukurydzę, nagle skończył się metal. To oczywiście wywołał wściekłość dziecka, które bardzo chciało się zasłużyć i dostać kolejne nagrody. W związku z tym technik, który miał sporą wiedzę metalurgiczną, wymyślił, że można metal uzyskiwać z piasku z nad żółtej rzeki. W związku z tym obóz przeniósł się nad brzeg rzeki i przy pomocy magnesów wydobywał z piasku drobne fragmenty metalu, które potem przerabiał, przetapiano na bardzo niskiej jakości zresztą metal. No właśnie, bo największym marzeniem bycia w obozie było z niego wyjść. Można było zrobić to właściwie tylko w jeden sposób. Uzyskać 5 dużych gwiazd. Co to oznacza? Za pojedyncze czynności można zdobyć małą gwiazdę. Za 5 małych gwiazdek można było zdobyć średnią gwiazdkę. Za 5 średnich gwiazdek można było zdobyć jedną dużą gwiazdę. Jak więc widać, by wyjść z obozu, by opuścić obóz i wrócić do domu, trzeba było zdobyć równowartość, tak? 125 małych gwiazdek. A technik za to, że pomógł dziecku w wymyśleniu tej metody, dostał 5 wielkich gwiazdek i opuścił obóz. Ale te wydarzenia z zimy, czyli kompletne zrycie brzegów żółtej rzeki, łącznie z wałami przeciwpowodziowymi, spowodowało, że w następnym roku, i to jest trzecia część powieści, trzecie ważne wydarzenie w życiu obozu, zalało pola i nastąpił nieprawdopodobny głód. Prawdopodobnie nie tylko w tym obozie, ale w całych Chinach. Poza tymi wydarzeniami zewnętrznymi obserwujemy upadek mieszkańców obozu. Na początku uczony wchodzi w zakazaną na terenie obozu relację erotyczną z pianistką. Pisarz na nich donosi. Dziecko wykorzystuje ten donos, by ratować swoją skórę. Uczony i pianistka zostają zabrani. Po jakimś czasie wracają do obozu. On utyka, jest pobity. Ona również ma poszarpaną odzież. Ale gdy zaczyna się głód, rozpadają się już w ogóle więzi społeczne. Pianistka zaczyna się prostytuować za jedzenie. Uczony o tym wie, ale w rozmowie z pisarzem mówi wprost: jeżeli przeżyjemy, ożenię się z nią, bo rozwiodę się z żoną, którą mam gdzieś tam w Pekinie, i ożenię się z nią, bo oboje daliśmy siebie sobie. Najbardziej niezwykłą postacią, dziwną i bardzo dwuznaczną w tej powieści jest sam pisarz, ponieważ od początku donosi. Z jednej strony pisze raporty, z drugiej chce napisać powieść. Pisze raporty, bo chce wrócić do domu. Pisze wszystko o wszystkich. W pewnym momencie wszyscy orientują się, co zrobił. Nie pozwalają mu puścić obozu, bo w pewnym momencie zdobywa te 5 wielkich czerwonych kwiatów, które są przepustką do wolności, ale trzeba je pokazać po wyjściu z obozu, po wyjściu ze strefy reedukacyjnej. Zostaje złapany, pobity, a jego czerwone wielkie kwiaty uroczyście spalone. Zemsta mieszkańców. Wtedy jeszcze ludzie mają jakiś zmysł moralny. Ten zmysł moralny ostatecznie odbierze im głód. Pierwsi kanibale po zjedzeniu fragmentu ludzkiego ciała powieszą się. Potem wszystko będzie wyglądało inaczej. To wstrząsająca powieść. Przyznaję, że gdy ją czytałem, gdy zaczynałem jej czytać, spodziewałem się ironicznej opowieści o świecie obozów, chińskich obozów. Nie miałem na ich temat żadnego wyobrażenia. No bo właśnie, nie używanie nazwisk, tylko tytułów związanych z ich zawodem, który mieli poza obszarem reedukacyjnym. To dziecko, które nimi rządzi. Przecież on nie ma żadnego wykształcenia w porównaniu z nimi. A jednocześnie oni z czasem jednak okazuje się, że ten system ma sens. Ci ludzie dają się złamać. Nie to, że zaczynają wierzyć w komunizm. Może niektórzy. Też nie sądzę. Nie to jest istotą tej opowieści. Ona jest o wiele bardziej dramatyczna, o wiele bardziej okrutna i wstrząsająca. Niezwykła jest droga teologa, który zabrał ze sobą Biblię i dziecko traktuje go jak swojego błazna. Dla rozrywki każe mu opowiadać sobie tę Biblię, oczywiście zgodnie z wytycznymi partii, wskazując jej słabe punkty. Ale w pewnym momencie, gdy już zaczynał się głód, nakazuje mu, a ponieważ teolog był katolikiem, nakazuje mu nasikać na obraz Matki Boskiej. Na początku teolog tego nie potrafi zrobić. Zostaje za to potwornie ukarany, ale nie umie się złamać. Nawet gdy dziecko obiecuje mu wielki czerwony kwiat, jest sobie wierny. A potem przychodzi głód. Prawdziwy głód. Każda z tych historii uczonego, dziecka, pisarza, pianistki, teologa, biegną przez powieść i układają się w obraz tego, kim jesteśmy. Co można zrobić z człowiekiem systemowo? Co można zrobić z ludźmi, którzy są naszymi współbraćmi, czyli współsiostrami w języku? Wszyscy byli Chińczykami. Im dłużej wczytywałem się w te słowa, które przebiegały mi przez głowę, tym bardziej Jan Leanke uderza nieprawdopodobnie mocnymi obrazami, a zakończenie jest porażające. Tym bardziej byłem wstrząśnięty. Naprawdę ostatnio takie rzeczy czytałem przy okazji opowiadań obozowych Borowskiego, a może jeszcze bardziej, i to będzie chyba bardziej adekwatne, przy innym świecie Henryka Grudzińskiego. Różnica polega tylko na tym, że to jest tekst z wewnątrz. Leanke, pisarz, czyli narratorem pisarza donosiciela. Ci ludzie tracą wszystkie zmysły moralne. Dziecko zdaje się bardzo długi czas tego nie rozumieć. W pewnym momencie pisarz opuszcza sam obóz i sam uprawia ziemię po to, żeby wyhodować największe kolby kukurydzy. By to uczynić, zupełnie zresztą przypadkowo orientuje się, co jest oczywiście wyłącznie narracją bajkową w tym jednym miejscu. Bajkową, no może ze słowo, trochę fantastyczną. Używa do tego własnej krwi jako rodzaju nawozu. Dzięki jego krwi te kolby kukurydzy robią się nieprawdopodobnie wielkie. Ale nawet to mu nie pomoże. Zapraszam Państwa do tej lektury, ostrzegając jednocześnie, że nie jest to lektura ani łatwa, ani lekka, ani tak naprawdę przyjemna. Ale to wielka literatura. Dziękuję Państwu.